Ya no encaixa. Ви по інакламбі, я спішав би Христос.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maryja zawsze dziewica.
Jest czwartek, a na zegarach minęła już godzina 16:30.
Więc pora na kolejny odcinek młodzieżowej audycji Dar i Tajemnica.
A dziś przy mikrofonach witają się z Wami
Justyna Majdak
i Maciej Truszczyński.
Każde powołanie kapłańskie w swej najgłębszej warstwie jest wielką tajemnicą. Jest darem, który nieskończenie przerasta człowieka. Każdy z nas, kapłanów, doświadcza tego bardzo wyraźnie, w całym swoim życiu. Wobec wielkości tego daru czujemy, jak bardzo do niego nie dorastamy.
Takie słowa do kapłanów skierował święty Jan Paweł II na kartach swojej książki Dar i Tajemnica.
Dziś nie tylko o darze i tajemnicy Bożego wybrania, ale i ojcostwie duchownym porozmawiamy z naszym wyjątkowym gościem. Prosto z Gdańska gościmy w naszym studiu księdza Wojciecha Langowskiego. Szczęść Boże, księże.
Szczęść Boże.
Ksiądz Wojciech od sierpnia 2017 roku jest ojcem duchownym w Gdańskim Seminarium Duchownym.
Święcenia przyjął 24 lata temu, a swoją posługę kapłańską rozpoczął jako wikariusz w parafii w Gdyni. 15 lat i potem w Gdańsku 7 lat. Między innymi w Bazylice Mariackiej w Gdańsku.
W latach 1995-2000 duszpasterzował we wszystkich środowiskach harcerskich w Gdyni. Poza parafią pracował również w gdańskim hospicjum.
Ksiądz Wojciech, pytany o swoje pasje, wymienia przede wszystkim rodzinę i posługę kapłańską.
Lubi również, jak wspomina, wyprawy w góry Ukrainy, Rumunii i Bułgarii, zawsze z młodzieżą i studentami. Już prawie 20 lat.
I całe życie, niezmiennie jazz czy wędkarstwo od dziecka. Ale żeby już nie zdradzać za wiele, przejdźmy do rozmowy z naszym dzisiejszym gościem o darze i tajemnicy powołania. Powołanie, właśnie zatrzymajmy się nad tym słowem. Czy potrafi ksiądz je jakoś zdefiniować? Czym jest dla księdza powołanie kapłańskie? Jak je rozumie, jak odczytuje w tym swoim życiu?
Myślę, że w każdym powołaniu jest ukryte takie zaproszenie Pana Boga do tego, żeby odkrywać Jego miłość, tą miłością żyć. Ja moje powołanie kapłańskie odczytuję jako takie zaproszenie do takiego niepodzielnego życia, takiego niepodzielnego serca, serca, które miał Jezus, bo ono było całkowite dla Ojca i dla ludzi. I też zawsze, kiedy myślę o powołaniu kapłańskim, mam ten obraz, też te słowa Jezusa, który zaprasza do tego, żeby oddawać życie. Bo wiadomo, że my to życie chcemy zatrzymywać dla siebie w różny sposób. Coś tam chcemy mieć tylko dla siebie. Także tak odczytuję powołanie.
A czy łatwo było księdzu przyjąć ten dar, tę tajemnicę powołania kapłańskiego? Jak w ogóle ksiądz odkrył swoje powołanie? Czy może ksiądz kiedykolwiek myślał o kapłaństwie?
Dla mnie to było czymś takim bardzo naturalnym. Myślę, że trzeba tutaj wspomnieć o moim domu rodzinnym. Zawsze w tym domu było dużo miłości. Żyliśmy tak bardzo ubogo, ale można powiedzieć po królewsku. W tym sensie, że zawsze był obecny tata, zawsze była mama. Mam też trójkę rodzeństwa starszego. Ja kiedy moim rodzicom powiedziałem, że idę do seminarium, to oni mi powiedzieli, że oni o tym wiedzą. Myślę, że po prostu tak bardzo blisko byliśmy ze sobą. Też nie miałem specjalnie żadnych tajemnic przed nimi. To się bardzo naturalnie odbyło.
A jak ksiądz wspomina te swoje pierwsze dni w seminarium, te pierwsze chwile jako ta osoba przygotowująca się do kapłaństwa?
Nawet pamiętam pierwsze minuty w seminarium. Pamiętam, jak przywiózł mnie mój proboszcz. Ja byłem pierwszy, który właśnie przyjechał tego dnia i zobaczyłem takie zarywające się łóżko, takie obdrapane ściany i napisałem wiersz. Pamiętam, że położyłem się na łóżku, napisałem wiersz i myślę, że to był mój taki sposób na to, żeby jakoś pomodlić się do Pana Boga. Potem spotkałem mojego kolegę, z którym uprawiałem wyczynowo sport 11 lat, też skończyłem liceum sportowe przy Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku i spotkałem mojego kolegę, z którym rywalizowałem na turniejach. Uprawiałem tenis stołowy, a więc od razu jakoś tak się zrobiło raźnie. Zresztą potem przez całe seminarium dużo graliśmy, rywalizowaliśmy ze sobą.
Wspomniał ksiądz o reakcji rodziny, a jak przyjęli to księdza znajomi, księdza przyjaciele, tą decyzję księdza o pójściu do seminarium?
Znaczy, byłem ministrantem też całe życie. Jakoś nigdy tam nie miałem problemu, żeby się przyznawać do tego, że jakoś jestem blisko Kościoła. Też w szkole byłem raczej takim spokojnym chłopakiem. Mówię, ta pasja, ten sport mnie bardzo jakoś tak też chronił przed wieloma różnymi, myślę, niebezpieczeństwami, w które mogłem wchodzić. Naprawdę, to było takie bardzo zwyczajne, nie? To nie było żadnym jakimś tam hukiem czy czymś innym.
A na pewno na tej całej drodze przygotowań do sakramentu kapłaństwa pojawiły się też momenty trudne, momenty zwątpienia, pytania, czy to na pewno ta droga, jak je ksiądz przezwyciężał?
Ja muszę powiedzieć, że szło aż za dobrze w seminarium. Pamiętam, że jak przychodziłem do kaplicy seminaryjnej, to modliłem się i mówiłem, Panie Boże, nic. Znaczy, Pan Bóg tak mnie poprowadził, że naprawdę chronił mnie przed wieloma jakimiś grzechami poważnymi. Ale przyszedł taki moment, myślę, że on jest też konieczny na drodze rozeznawania powołania, bo to już blisko święceń diakonatu. I pamiętam, modliłem się różańcem w ogrodzie seminaryjnym i przyszedł takie doświadczenie takiej wielkiej wolności. Rzeczywiście, że Pan Bóg, on naprawdę podpisze się pod każdą moją decyzją. W tym czasie, to jest takie ciekawe, dostałem jedyny list od mojej mamy. Moja mama tylko jeden list w życiu do mnie napisała, nie wiem, chyba z 8 zdań. I to był taki list pełen miłości i takiego zapewnienia, że nie mam się bać, że naprawdę Pan Bóg będzie obecny. To był bardzo ważny moment. I myślę, że też ważnym momentem i też potrzebnym, ja się zakochałem w seminarium. Właśnie na jednym z obozów. To była taka w ogóle fascynacja światem kobiety, kobieta jako matka. Musiałem się z tym zmierzyć, bo to rzeczywiście bardzo fascynowało. To było coś nowego, ale bardzo chciałem być księdzem i po prostu to był mój wybór.
A które wydarzenie szczególnie ksiądz pamięta już w życiu kapłańskim? Jakie jest dla księdza szczególnie ważne i które wyryło się w pamięci księdza?
Tych wydarzeń było bardzo dużo. Bardzo dużo spotkań z bardzo różnymi ludźmi. Pierwszym takim wydarzeniem to było odejście z kapłaństwa mojego przyjaciela po 2 latach. Ja wtedy naprawdę nie mogłem się pozbierać, bo on to zrobił właściwie tak trochę nie konsultując tego ze mną. Po czasie widzę, że to też Pan Bóg z tego dobro wyprowadził, to znaczy ja stałem się taki bardziej samodzielny w moich decyzjach. Właśnie po tym wydarzeniu, trochę nie wiedząc, co mam robić, pojechałem do jednego z monasterów we Włoszech, do mnichów na cały miesiąc, na rekolekcję. I to był rzeczywiście czas niesamowity, który Pan Bóg mi dał zupełnie co innego, niż ja oczekiwałem. Dał mi o wiele więcej. Dał mi też takie podstawy, myślę, można powiedzieć, fundament duchowości. Krótko potem poznałem siostry betlejemitki, które niedaleko Gdańska mają swój monaster. I to jest wielka, myślę, miłość Pana Boga dla mnie, wielka łaska, że mogę im posługiwać, właściwie co tydzień tam jestem. Wielkim naprawdę wydarzeniem było spotkanie na mojej drodze księdza Eugeniusza Dudkiewicza, palotyna, który rozpoczął, tutaj sprowadził tą ideę hospicyjną do Polski. I muszę powiedzieć, że też takim wielkim wydarzeniem były katechezy neokatechumenalne, które słuchałem będąc już księdzem, mając chyba już 7 lat kapłaństwa. One naprawdę mocno mną wstrząsnęły. Ja przez wszystkie lata mówiłem o tym, że Pan Bóg jest miłością, że kocha Boga, ale mam wrażenie, że wtedy nie wiedziałem, co ja mówię. I takie proste przepowiadanie katechistów na tych katechezach, miałem okazję być na tych wszystkich 15 katechezach, naprawdę zobaczyłem, że Pan Bóg kocha mnie takiego, jakim jestem, z moimi grzechami. I usłyszałem taką obietnicę, że ja mogę kochać drugiego człowieka swobodnie, z lekkością, nawet swojego wroga. I rzeczywiście tych katechez się, tego słowa się uczepiłem, ale tak trochę podsumowując to wszystko, to myślę, że najważniejszymi wydarzeniami, ja to mówię, że to są skarby w moim życiu, może to trochę zabrzmi niezrozumiale, ale to są moje grzechy. Ponieważ Pan Bóg, żebym odkrył Jego miłość, mówię to o sobie, musiał dopuścić taką, a nie inną drogę i zobaczyłem, że w środku mojego grzechu czeka na mnie Chrystus. I to jest najcenniejsze, co doświadczyłem w kapłaństwie.
Przerwijmy na krótką chwilę naszą rozmowę dla wszystkich radiosłuchaczy. Piosenka W Tobie jest światło.
W Tobie jest światło.
Słuchacie młodzieżowej audycji Dar i Tajemnica. Naszym dzisiejszym gościem jest ksiądz Wojciech Langowski, który jest ojcem duchownym w Gdańskim Seminarium Duchownym.
Ojciec duchowny, czy mógłby ksiądz opisać nam i naszym radiosłuchaczom swoją pracę, na czym ona polega?
To może zacznę od takiej historii. Byłem katechetą w szkole muzycznej w Gdańsku. To są artyści, wiadomo, to już ostatnie katechezy przed wakacjami. I pamiętam, zapytano mnie, przeksiędza, a kim byś tak najpiękniej, najwspanialej w życiu? Oni znali moje zainteresowania muzyczne, może myśleli, że powiem, że muzykiem, już na pewno, że księdzem. I ja mówię, słuchajcie, najpiękniej w życiu to być ojcem. I dosłownie kilka dni po tym dostałem telefon z taką prośbą, żebym objął tą posługę ojca duchownego w seminarium. To był też taki moment, kiedy Pan Bóg naprawdę słucha naszego serca i też na te najgłębsze pragnienia odpowiada. Posługa ojca duchownego, tak myślę, że, bo dopiero jestem półtorej roku, sprowadza się przede wszystkim do obecności i do miłości. Tak jak ojciec musi być obecny w domu, nie może z tego domu uciekać, musi ze swoimi dziećmi spędzać czas, musi wiedzieć, co oni przeżywają, i też musi podjąć ten trud kochania. I tak to po prostu widzę. Obecność, nawet kiedy nie mam tam może jakichś wielkich rzeczy do zrobienia, obecność i właśnie po prostu kochać tych seminarzystów. Oczywiście jest to też bardzo konkretna praca, bo ojcowie duchowni w seminarium są odpowiedzialni za liturgię. Seminarzysta dojrzewa na kilku płaszczyznach, na tej intelektualnej płaszczyźnie, na tej pastoralnej, duszpasterskiej, poprzez przygotowanie właśnie do konkretnych zadań w kościele, do parafii, na parafii. Jest też ten wymiar ludzki i oczywiście czuwanie nad tą relacją kleryka, relacją do Boga. I też myślę, że bardzo ważną rzeczą jest to, no żeby, to jest droga w ogóle życia chrześcijańskiego, bo my mamy często takie patrzenie, że moim wysiłkiem, tak, to, że się sprężę, to ja tam dam radę kochać i poznać Pana Boga. Nie wiem, jakie jest wasze doświadczenie, ale mi to nie bardzo wychodziło w życiu. I widzę, że droga jest zupełnie inna i o tym też Kościół Pierwotny często nam to pokazuje. To jest droga schodzenia w dół, poznawania siebie, poznawania tego, kim jestem. Jestem naprawdę grzesznikiem, ale grzesznikiem, którego kocha Bóg. I myślę, że to jest droga konieczna, żeby ją w seminarium przejść, nie? Żeby się odrzeć jeszcze z tej jakiejś resztek ufności, że ja coś mogę sam zrobić. Bo to jest moment, kiedy naprawdę można się opierać o Chrystusa w swojej pracy i w swoim kapłaństwie.
Jak na początku wspominaliśmy, ksiądz duszpasterzował środowiskom harcerskim. Też sporo wypraw, tak jak rozmawialiśmy, na Ukrainę, Rumunię, Bułgarię i zawsze z młodzieżą i studentami. Ksiądz był też katechetą przez te wszystkie lata w szkołach średnich, ostatnio przez 5 lat w szkole muzycznej w Gdańsku. I stąd moje takie pytanie, co daje księdzu taka praca z młodzieżą, czego uczy, jak ksiądz ewangelizuje tą współczesną młodzież? Wiadomo, że jest to ciężka młodzież, teraz ta obecna.
Ewangelizacja to jest takie przepowiadanie Chrystusa, Jego zmartwychwstania, mocy zmartwychwstania. Muszę powiedzieć, że zawsze jak w szkołach prowadziłem lekcje religii, to jakoś nie wystarczało mi tylko to, że ja przekażę jakąś wiedzę, jakąś informację, bo to można poznać bardzo szybko. Natomiast czułem, że trzeba po prostu przepowiadać Chrystusa. To znaczy, żeby oni mogli mieć chociaż jakieś takie małe doświadczenie wiary. Przeżywać swoje życie, gdzie po prostu mogą zobaczyć, że Bóg jest, że Bóg ich kocha, że Bóg na nich czeka. Jeśli chodzi o te wyprawy młodzieżowe z młodzieżą, to się wszystko tak bardzo naturalnie działo. Ja po prostu... Moją pasją było chodzenie po górach i zabierałem młodzież ze sobą. Chcę powiedzieć, że oni też mieli takie doświadczenie bycia razem, bo to były takie wyjazdy, gdzie na przykład nie schodziliśmy do wiosek, trzeba było wszystko na plecach nosić, namiot, jedzenie, trwało to wiele dni. Wtedy te wszystkie maski spadają, wtedy naprawdę nie ma żadnego udawania. I pamiętam taką rozmowę z młodzieżą też na temat gór. To dziewczyny oczywiście mówią, że najpiękniejsze w górach są te widoki, te łączki wszystkie. Chłopacy mówią, że jak oni się idą pod górkę, im pod kapie, po plecach coś udowadniają. A ja mówię, że najpiękniejszym doświadczeniem w życiu jest drugi człowiek w górach. I myślę, że to też ich do tego po prostu prowadziło.
Ksiądz przez 4 lata pomagał w gdańskim hospicjum. Współpracował z księdzem Eugeniuszem Dudkiewiczem Palotynem, o którym już też wspominał. Nazywany jest on dzisiaj ojcem ruchu hospicyjnego w Polsce. Jak ta postać właśnie wpłynęła na życie księdza, co wniosła i co w ogóle ta praca w hospicjum uświadomiła księdzu? Jak ksiądz w ogóle rozumie sens cierpienia tych ludzi?
Może najpierw od początku. Poznałem księdza Eugeniusza Dudkiewicza. Zaraz na początku seminarium prowadził rekolekcje na początku roku akademickiego. Pamiętam, że siedziałem w drugiej ławce. Przez te wszystkie dni trzymałem długopis i kartkę i nie napisałem ani jednego słowa. I mimo, że nie napisałem ani jednego słowa, to te rekolekcje najbardziej pamiętam. To naprawdę był dla mnie szok. To był wstrząs. Ja wcześniej uczestniczyłem też w rekolekcjach jakichś powołaniowych u ojców jezuitów. Bardzo pięknych zresztą, potrzebnych. Natomiast to, jak ksiądz Dudkiewicz mówił o tajemnicy paschalnej, mówił o cierpieniu, o chorych, to naprawdę to mną wstrząsnęło. Ja wtedy, wiadomo, kleryk, nie mogłem posługiwać w hospicjum, ale sobie wymyśliłem coś. A mianowicie poszedłem do proboszcza katedry, bo katedra jest przy seminarium, i mówię: księże proboszczu, niech mi ksiądz da jakiegoś jednego chorego. I dał mi takiego pana Henryka, który chorował na stwardnienie rozsiane. Ja przez całe seminarium do niego raz w tygodniu chodziłem. Go odwiedzałem, on nie mógł chodzić, a więc tam na spacery jakieś na wózku. A więc tak się zaczęło i potem jako diakon, już nie pamiętam, czy miałem pozwolenie moich przełożonych, czy nie, ale tak trochę wykradałem Pana Jezusa z kaplicy i tramwajem, autobusem woziłem już do chorych, którzy byli pod opieką właśnie hospicjum. Ksiądz Dudkiewicz bardzo często mówił o Maryi, która stoi pod krzyżem i która milczy. I rzeczywiście ksiądz Dudkiewicz był taki bardzo subtelny. Dla niego to było misterium, bycie przy chorym. To było bycie przy Chrystusie cierpiącym. Ja muszę powiedzieć, że te 4 lata to była taka właśnie najpiękniejsze, co mogło mnie spotkać na początku kapłaństwa. To było takie przebywanie i też dotykanie tajemnicy paschalnej Chrystusa, jak Chrystus rzeczywiście przechodzi, dokonuje paschy w życiu tych ludzi. Mój kolega z roku, ksiądz Piotrek Adamski, również też pracował w hospicjum i pamiętam, że po pierwszym roku chcieliśmy książkę napisać, żeby uwiecznić te cuda, które się dokonywały. Normalnie jest tak, że człowiek odkłada jakieś pieniążki, coś tam myśli, a tutaj może coś sobie kupię, takie, wiadomo jak to jest. Natomiast Ja przez te lata byłem po prostu, Pan Bóg trzymał mnie w pionie. Ja naprawdę wiedziałem co jest ważne. Co jest ważne, a co jest po prostu w jakimś życiu czymś zupełnie niepotrzebnym.
Mówi ksiądz, że w 2003 roku Pan Bóg powołał mnie na drogę neokatechumenalną. Księdza wspólnota to czwarta wspólnota u Ojców Redemptorystów w Gdyni. Jest też ksiądz katechistą w kilku ekipach katechistów trójmiejskich. Jak realizuje ksiądz kapłaństwo w tym wymiarze i na czym ona polega, ta właśnie posługa?
Pan Bóg mnie powołał. Tak trochę mówię, że to jest powołanie w powołaniu. Moi bracia i siostry z mojej wspólnoty gdyńskiej, gdybyśmy ich zapytali się o ich drogę neokatechumenalną, to by powiedzieli wszyscy, że Pan Bóg ich powołał. To nie jest tak, że coś sobie wybrali spośród jakiejś oferty, która jest, tak, że coś mi pasuje, ale każdy osobiście poprzez słyszane słowo, poprzez przepowiadany kerygmat poczuł się zaproszony. Ja tak nieraz mówię, że naprawdę niczym nie zasłużyłem na to, żeby w tak piękny sposób przeżywać chrześcijaństwo. Razem z taką żywą wspólnotą moich braci. Zaczęło się to w ten sposób, że po 7 latach kapłaństwa właściwie wszystko wyglądało bardzo dobrze zewnętrznie. Byłem takim sprawnym, myślę, duszpasterzem. Natomiast trochę zaczął mi się grunt rozjeżdżać pod nogami. Pojawiły się jakieś takie grzechy, których wcześniej nie było. Wiadomo, potem przychodzi jakieś zgorszenie sobą. Trochę nie mogłem sobie z tym poradzić. Widziałem, że to, co z siebie mogę wykrzesać, powoli się kończy. Też wychodziła jakaś taka niedojrzałość. Gdzieś tam miałem jakieś oczekiwania wobec swoich przełożonych. I w tym momencie usłyszałem zaproszenie, żeby pójść i posłuchać kateches neokatechumenalnych. Ja wcześniej przez 7 lat tym wspólnotom posługiwałem. Odprawiałem Eucharystię, bywałem na liturgiach, ale byłem zupełnie głuchy na to zaproszenie. Ale człowiek otwiera ucho wtedy, kiedy trochę poobija się po bandzie, wtedy, kiedy jest w jakimś cierpieniu i wtedy dopiero widzi potrzebę Pana Boga. I to był taki moment naprawdę dla mnie przepiękny, kiedy mogłem tych kateches wysłuchać. Zawiązała się moja wspólnota, jesteśmy już razem kilkanaście lat. To jest wielka pomoc. Ja nie jestem tylko duszpasterzem, który przychodzi, tak, ma jakieś tam obowiązki wobec jakiejś grupy braci, tylko jestem jednym z. Myślę, że wspólnota musi żyć. Żeby ciasto urosło, to trzeba, musi być trochę kwasu, prawda, żeby ono rosło. To znaczy, wspólnota żywa to jest taka, gdzie wychodzą nasze różne słabości, tak, nasz egoizm, kiedy możemy o tym rozmawiać, kiedy możemy drugiemu powiedzieć. A więc to bardzo pomaga na drodze kapłańskiej. Mi to jest naprawdę wielka pomoc. No nie wyobrażam sobie już mojego kapłaństwa bez... To też jest, słuchajcie, słuchanie słowa. Tego słowa jest bardzo dużo, bo tych liturgii nieraz jest... Nieraz nawet 3 razy w tygodniu się wspólnota spotyka.
Ma ksiądz wiele zainteresowań. Między innymi, jak na początku wspominaliśmy lub wcześniej właśnie rozmawialiśmy, od dziecka lubi ksiądz wędkarstwo, no i również jazz. Jak ksiądz dziś w ogóle znajduje czas na te pasje i jak je rozwija?
Ja urodziłem się na takim małym jeziorkiem. Właściwie od dziecka wędkuję. Na początku to łowiłem, miałem taki kij, do którego był przywiązany widelec i polowałem na ryby. I to po prostu gdzieś jest od początku we mnie i dla mnie to jest taki czas, kiedy można się naprawdę wyciszyć, gdzieś wypływając łódką na jezioro. Nieraz jest tak, że idę nad rzekę, nad Wisłę i wcale nie zarzucam wędki, po prostu sobie tam siedzę w milczeniu, żeby też trochę siebie posłuchać, zatrzymać się, żeby zobaczyć, usłyszeć, co tak naprawdę we mnie się dzieje. Też mam taką radość przeżywania trochę tego wędkarstwa z moimi kolegami. A więc czas, żeby się wygadać, żeby mnie ktoś mógł posłuchać o naszych problemach. To nie tylko łowienie ryb, które jest bardzo pasjonujące, ale to też spotkanie, takie braterstwo. Tych zainteresowań było w życiu bardzo dużo. Ja też przeszedłem drogę, że Pan Bóg mi wiele rzeczy tak po prostu albo pozabierał, albo doprowadził, że miałem zgodę, żeby już się nie angażować. życie jest piękne, naprawdę, i akurat ten wspomniany jazz to też jest taka muzyka, która niesie ze sobą naprawdę dużo wolności. To jest muzyka, która jest muzyką improwizacyjną. Nawet jeżeli się ogrywa jakieś stare standardy, to one zawsze są czymś nowym. Śpiewajcie Panu pieśń nową. Ja tą nowość i tą wolność znajduję. To nie jest tylko jakieś przeżywanie estetyczne dla mnie, a to jest także przeżywanie duchowe.
I ostatnie pytanie, które zadajemy każdej zaproszonej do naszej audycji osobie. Jakie ksiądz skierowałby teraz w tym momencie słowa do wszystkich młodych osób, które może właśnie teraz nas słuchają i zastanawiają się nad tym swoim powołaniem?
Skierowałbym słowa, które młodzież do mnie skierowała kiedyś. Pamiętam na katechezie, przejąłem takie trudne klasy. Wcześniej katechetą był ksiądz Nikos Skuras, taki bardzo dynamiczny, odważny kapłan. Ja po nim przejąłem takie klasy. W czasie jednej katechezy nie mogłem rozpocząć katechezy, ponieważ oni tak hałasowali, tak przeszkadzali, że ja się poddałem. I usiadłem, tak się oparłem o biurko. Naprawdę nie miałem siły, nie wiedziałem jak ruszyć z miejsca. I wtedy taki łobuz z ostatniej ławki mówi do mnie: proszę księdza, odwagi. Ksiądz Niko zawsze do nas mówił odwagi. Ja się wtedy pozbierałem i przeprowadziłem tą katechezę. I to jest to słowo, odwagi. Naprawdę nie ma się co lękać. W życiu trzeba ryzykować. Abraham nie doświadczyłby tego piękna spotkania Boga. Nie przeżywałby tak swojego życia, gdyby nie ruszył się z miejsca. Zaryzykował, zaufał Panu Bogu, także odwagi.
I na podsumowanie też cytat jakiś ulubiony księdza, którym chciałby się ksiądz podzielić z nami i naszymi radiosłuchaczami.
To są słowa inicjatora drogi naukatochumenalnej, Hiszpana Kiko Arguello. Niedawno wyszły jego adnotacje, ja je czytam po raz kolejny. I on na samym początku pisze w ten sposób: pamiętaj, synu mój, że jedyne szczęście tego świata to kochać Boga. Reszta to marność. Pamiętaj, synu mój, jedyne szczęście to kochać Boga. Reszta to marność.
I tymi słowami zakończmy naszą dzisiejszą rozmowę. Dziękujemy księdzu za przyjęcie zaproszenia do naszej audycji. Przyjazd prosto do nas z Gdańska oraz przede wszystkim za to świadectwo powołania i ten przykład kapłana jako ojca duchownego.
Życzymy księdzu również obfitości łask Bożych w kolejnych latach kapłaństwa.
Przypomnijmy, naszym dzisiejszym gościem był
ksiądz Wojciech Langowski, ojciec duchowny w Gdańskim Seminarium Duchownym.
Dziękujemy wszystkim naszym radiosłuchaczom za uwagę i poświęcony czas.
Już teraz zapraszamy na kolejny odcinek.
Każdy czwartek, godzina 16:30, audycja Dar i Tajemnica.
A żegnają się dziś z wami
ksiądz Wojciech Langowski,
Justyna Majdak
i Maciej Truszczyński.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maryja Zawsze Dziewica.
Nie lękaj się, wypłyj na głębie, jest przy tobie Chrystus.